Obrazy wojny. Ze zbiorów Muzeum II Wojny Światowej.
To był czas, kiedy Niemcy wydali wyrok śmierci. Wszyscy Żydzi mieli zginąć. Niektórych mamiono wizję, że jeśli będą pomagać sumiennie Niemcom, to się uratują. Ale to było kłamstwo. Marzena Bakowska, witam i zapraszam do poznania Polaków, którzy ratowali Żydów. Profesor Grzegorz Berendt, wicedyrektor Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, podkreśla, że mimo grożącej za pomoc Żydom kary śmierci, kilkanaście tysięcy Polaków zdecydowało się na taki heroiczny czyn.
Liczba, która opisuje tych, którzy uzyskali tytuł sprawiedliwego wśród narodów świata, oczywiście nie obejmuje wszystkich osób, które narażały życie, żeby takiej pomocy udzielić. Ta liczba na 1 stycznia 2019 roku dochodzi do 7 tysięcy osób i to są tak zwani polscy sprawiedliwi wśród narodów świata. Poza tym udało się ustalić nazwiska jeszcze kilku tysięcy osób, które tytułu nie uzyskały jak dotąd, natomiast ocaleni wspominają o nich, nazywają ich, czy to w relacjach zachowanych w archiwach, czy w relacjach, które doczekały się upublicznienia bądź poprzez druk, bądź poprzez obraz filmowy. Jako osoba, która kilka lat poświęciła tej tematyce, chcę powiedzieć, że wątpię, aby imienny wykaz Polaków udzielających pomocy Żydom w czasie okupacji niemiecko-nazistowskiej przekroczył 11-12 tysięcy pozycji, ponieważ takie zestawienie kilka lat temu robiłem i znajdowałem sytuacje, które w różnych źródłach różne osoby wspominały o pomocy, ale wspominały one o pomocy udzielanej przez tą samą osobę. Także kilkakrotne powtórzenie opisu danego przypadku, a nie kilka odrębnych przypadków udzielania pomocy. I taka praca zbierająca te strzępy informacji właśnie prowadzi mnie do tego wniosku, iż nawet prace dużych zespołów nie zakończą się stworzeniem jakiegoś właśnie wykazu przekraczającego 11-12 tysięcy pozycji imiennych.
Pomagano nie tylko indywidualnie. Polska Podziemna utworzyła struktury pomocy Żydom, przypomina Bartosz Januszewski, historyk z Gdańskiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej.
W 1942 roku, kiedy rozpoczyna się ostateczne rozwiązanie kwestii żydowskiej, jak eufemistycznie okupant niemiecki nazywał wymordowanie polskich, a następnie europejskich Żydów, rozpoczyna się to na wiosnę likwidacją getta w Lublinie i we Lwowie. Równolegle do akcji pomocowej ludności żydowskiej w Polsce włącza się Polskie Państwo Podziemne. W lutym 1942 roku powstaje referat żydowski przy Komendzie Głównej Armii Krajowej, na którego czele stanął Henryk Woliński, Sprawiedliwy wśród Narodów Świata, człowiek, który nie tylko kierował pracami referatu i z ramienia Polskiego Państwa Podziemnego starał się koordynować akcję pomocową dla mordowanych w Polsce Żydów, ale również sam ukrywał w swoim mieszkaniu prywatnym wraz z małżonką przynajmniej kilku Polaków pochodzenia żydowskiego. Latem 1942 roku, kiedy w Warszawie rozpoczyna się tak zwana Gruze Aktion, wielka akcja likwidacyjna, w wyniku której od 22 lipca do 21 września 1942 roku do komór gazowych Treblinki wywieziono około 360 tysięcy mieszkańców getta, warszawiaków, ale też Żydów z okolicznych mniejszych miejscowości, którzy byli komasowani w wielkim getcie na terenie Warszawy. Zofia Kossak-Szczucka, przedwojenna, znana pisarka, działaczka katolicka, w okresie okupacji działaczka katolickiego Stowarzyszenia Partii Politycznej Front Odrodzenia Polski, decyduje się na napisanie takiej ulotki o tytule Protest. Ta ulotka została wydana staraniem drukarni podziemnych w ilości około 5 tysięcy egzemplarzy i była kolportowana na ulicach Warszawy. W tej ulotce Zofia Kossak-Szczucka mówi o tym, że na oczach Polaków, na oczach świata dzieje się bezprzykładna zagłada, bezprecedensowa zagłada i ten protest miał uwrażliwić ludność polską, warszawiaków, ale nie tylko warszawiaków, Polaków, ludność aryjską, chrześcijańską, na to, co dzieje się z współobywatelami pochodzenia żydowskiego, narodowości żydowskiej, wyznania mojżeszowego. Następnie Zofia Kossak-Szczucka razem z Wandą Krachelską-Filipowiczową, z innej lewicy, lewicowej organizacji niepodległościowej Front Demokratyczny Polski tworzą Komisję Społeczną do Spraw Pomocy Ludności Żydowskiej w Polsce. Pierwsza taka organizacja, która w sposób systemowy, w sposób zorganizowany stara się wychodzić z pomocą. Proszę zwrócić uwagę, że pierwsza inicjatywa wychodzi od kobiet polskich. Z jednej strony mamy działaczkę katolicką, która przed wojną nie kryła swoich poglądów, nazwijmy to delikatnie antysemickich. Oczywiście ten antysemityzm Zofii Kossak-Szczuckiej miał charakter ekonomiczny, miał charakter pewnej rywalizacji między ludnością polską, chrześcijańską, a żydowską. I ona, ale też wielu innych działaczy proweniencji narodowej, proweniencji katolickiej w okresie wojny, widząc co Niemcy czynią z Żydami, chowa gdzieś głęboko swoje nastawienie, bo nie powiedziałbym uprzedzenia, to za dużo powiedziane, swoje nastawienie nie najbardziej przychylne do żywiołu żydowskiego w społeczeństwie polskim, w państwie polskim i stara się pomagać. Z drugiej strony mamy Krachelską Filipowiczową, działaczkę lewicową z niewielkiej organizacji, ale takiej organizacji, która powiedzmy gdzieś pozostaje pod wrażeniem działalności Polskiej Partii Socjalistycznej, czyli niepodległościowej, lewicowej, dużej partii, która też potem wejdzie w skład prezydium Rady Pomocy Żydom Żegoty.
Rada powstała 4 grudnia 1942 roku. Znajdowała się w strukturach Polskiego Państwa Podziemnego. Jej działalność zatwierdził rząd w Londynie.
Wprawdzie ani Filipowiczowa, ani Kossak-Szczucka nie wejdą do prezydium Rady, niemniej można powiedzieć, że i ulotka, protest sierpnia 1942 i potem ta komisja społeczna na pewno przyczyniły się walnie do tego, że powstają struktury organizacji bezprecedensowej w okupowanej przez Niemców Europie, bowiem nie było w żadnym innym okupowanym przez Niemców państwie struktury państwowej, struktury, która działała na zlecenie władz państwa podziemnego i jego ekspozytury na uchodźstwie i która otrzymywała finansowanie z rąk państwa podziemnego.
W jaki sposób odbywała się ta państwowa pomoc dla Żydów?
Już w pierwszym okresie, późną jesienią 1942 roku, kiedy tworzą się struktury Żegoty, obejmuje ona swoją opieką około 170-180 Żydów. Są to ci Żydzi warszawscy, którzy zdecydowali się na ucieczkę z getta. Co ciekawe, około 70% objętych opieką w tym pierwszym okresie przez Żegotę to były dzieci. Pomoc Żegoty, pomoc systemowa, strukturalna Polskiego Państwa Podziemnego i jego wyspecjalizowanej struktury, jaką była Żegota, szła w dwóch kierunkach. Po pierwsze chodziło o uratowanie elit intelektualnych. Po zakończeniu wojny należało ten żywioł, to społeczeństwo odbudowywać i odbudowywać je można było przede wszystkim dzięki elitom, a więc artyści, naukowcy, znane osoby życia publicznego i ratowanie dzieci. W pierwszej kolejności, jeśli chodzi o dzieci, ratowane były sieroty. Te dzieci było o tyle łatwiej przeszmuglować z getta na stronę aryjską, że nie trzeba było pytać o zgodę rodziców, opiekunów prawnych, a bardzo często była taka sytuacja, że rodziny, chociaż nagabywane, którym proponowano wyjście na stronę aryjską, nie decydowały się na to z kilku względów. Po pierwsze, ciężko było przeszmuglować na stronę aryjską całą rodzinę. To były, proszę pamiętać, wówczas rodziny liczne, dzietne, często wielopokoleniowe. W związku z tym można było przeszmuglować kilka osób, dwie osoby, najczęściej były to dzieci, a w sytuacji wojennej, w sytuacji zagrożenia biologicznego, ludzie mają w sobie coś takiego, że raczej chcą być razem. Poza tym my dzisiaj wiemy, jaki los zgotował polskim i europejskim Żydom okupant niemiecki. Ci ludzie wówczas nie wiedzieli, okupanci, oprawcy nie chwalili się swoim przyszłym ofiarom, że zostaną one deportowane do komór gazowych Treblinki. Mówiło się o przesiedleniu na wschód, do obozów pracy. Żydzi nie spodziewali się, społeczność żydowska nie spodziewała się, że może dokonać się taka bezprzykładna zagłada, która obejmie wszystkich. W pierwszej kolejności pomoc, jeśli chodzi o dzieci, szła w kierunku sierot. One były najbardziej pokrzywdzone, nie mogły liczyć na opiekę swoich bliskich, umierały z głodu dosłownie. Pomagają pracownicy niemieckiego magistratu miasta Warszawy, Verwaltung der Stadt Warschau. Nie są to oczywiście Niemcy, to są polscy urzędnicy jeszcze z okresu przedwojennego, którzy pozostali na swoich stanowiskach, na swoich placówkach w okresie wojennym. Tutaj trzeba powiedzieć przede wszystkim o działaczach Wydziału Zdrowia i Opieki Społecznej, społecznej magistratu warszawskiego z okresu przedwojennego, który potem automatycznie wszedł jeszcze w struktury niemieckiego magistratu. I tutaj trzeba wspomnieć o Irenie Sendlerowej. Drugą taką znaną osobą, znaną też po wojnie, był pisarz i działacz polityczny, społeczny Jan Dobraczyński, który również w tych akcjach pomocowych uczestniczył. Niemcy zgadzali się na to, żeby członkowie Wydziału Zdrowia i Opieki Społecznej wchodzili do getta, chociaż formalnie był zakaz przebywania ludności aryjskiej, chrześcijańskiej w getcie, no to jednak ze względu na szalejące epidemię duru plamistego, tyfusu, którego Niemcy panicznie się obawiali, chodziło o to, żeby zapobiec rozprzestrzenianiu się tej epidemii. W związku z tym szeregowi pracownicy magistratu w osobie Sendlerowej, w osobie Dobraczyńskiego i jeszcze wielu innych, bo to był cały sztab ludzi. Proszę pamiętać, że to nie była tylko i wyłącznie Sendlerowa. Pod pozorem niesienia pomocy, przynoszenia lekarstw, medykamentów, środków sanitarnych, wchodząc na teren getta, starano się szmuglować przede wszystkim niemowlęta, sieroty, osoby małoletnie. W jaki sposób to robiono? Albo przekupując strażników, najmłodsze dzieci, niemowlęta usypiano i chowano je w takich pakunkach, gdzie wynoszono zakażoną, brudną bieliznę, odzież, która już była, miała być utylizowana. Korzystając z komunikacji tramwajowej, która przechodziła ze strony aryjskiej przez getto i wychodziła po drugiej stronie muru gettowego ponownie na stronę aryjską, również wykorzystywano sieć kanalizacji miejskiej. To, co potem wykorzystali powstańcy w getcie wiosną 1943, a potem powstańcy warszawscy i ludność cywilna Warszawy podczas insurekcji sierpniowej 1944 roku.
Na liście osób, które otrzymały tytuł Sprawiedliwy wśród Narodów Świata jest ponad 6 tysięcy Polaków. Jak wspominał profesor Berendt, według jego ustaleń Żydom pomagało około 11-12 tysięcy osób. Taką osobą była Nina Masłowska, która wspierała swoją szkolną koleżankę Gitle Zander, przebywającą w getcie w Krzemieńcu.
Ja z nią kontakty miałam, bo ona pracowała na taki tkacki, kupala wełnę, a potem przędla. A mnie poprosiła, żebym ja jej przyniosła, przynosiła zieleń albo mleko. A ja do niej przychodziłam, przynosiłam jej pietruszkę, marchewkę, cebulkę, bo im nie wolno było na rynek chodzić. Więc ona z getta wychodziła do pracy. Przebiegała przez rynek, tam zieleń, czy pietruszki, czy marchewki, czy czego przyniosła. A mleko? Z mlekiem to już było składniej. Umawiałam, będzie wychodziła i czekała mnie pod parkanem. A ja wygrabałam dolek taki, butelkę z mlekiem, tam podsuwałam. Ona odbierała.
W relacji dla Muzeum II Wojny Światowej Stanisław Szczerbic opowiadał, jak szwagier z siostrą ukrywali rodzinę Lipszyców.
Przez całą okupację i później była sytuacja taka, że chłopak z tej rodziny, on był starszy ode mnie, 3 do 4 lat był starszy ode mnie. Heniek nie miał semickich rysów. W związku z tym on go zatrudnił u siebie jako pracownika, bo firmę elektryczną, firmę miał sklep elektryczny, Schwager miał w tym i jednocześnie prowadził budowy linii napowietrznych, instalacji w domach, prowadził tego, także miał pracowników do tego. I on go jako jednego z pracowników, Henka właśnie tego, Żyda miał go tego. I co więcej, Żyd ten tutaj, jak było w Lublinie, tutaj przy tym Majdanku, przy tego niewygodnie im było wypakowywać ludzi tutaj, żeby maszerowali tego, to oni zrobili specjalną bocznicę w Lublinie, przy Majdanku zrobili specjalną bocznicę, ale ona była nieskończona w rezultacie. I to przy tej bocznicy tak samo było tutaj dla dzieci. Nie było, było powiedziane, że znaczy, można się było domyśleć, że to jest bocznica będzie używana jako stacja przeładunkowa do Majdanka. I efekt był taki, że on tutaj też pracował w Lublinie. I ja przychodziłem ze szkoły, idąc tutaj też do niego tam do pracy na tą budowę i tam mu pomagałem przy okazji, to zawsze parę złotych jeszcze mogłem tutaj zarobić. I ten człowiek później po wojnie wyjechał do Stanów Zjednoczonych, bo się okazuje, że rodzina tego, nazwisko Lipschitz, że ta rodzina to jest jubilerska rodzina, jakaś bogata w Chicago, i on wyjechał do nich. Tutaj nie tylko akurat chodziło o Henka, tylko chodziło o całą rodzinę. Cała rodzina była, bo oni w tym mieli tam sklep, w tym domu w Chełmie Lubelskim mieli sklep, na parterze był sklep, a na piętrze były tutaj magazyny do sklepu. I w tych magazynach oni tam tę rodzinę żydowską przetrzymywali. Dwie dorosłe osoby, no i ten chłopak. Z tym, że chłopak, on mieszkał tylko na noc, jak to się tego, żeby miał miejsce, że nikt mu się nie starał miejsca osobnego wynająć mieszkanie, tylko po prostu razem z nimi mieszkał, no ale przede wszystkim na budowie, tak jak tutaj na budowie był w Lublinie przy tej stacji Tatary.
Ukrywający nie otrzymali tytułu Sprawiedliwy wśród Narodów Świata, bowiem wszystko wskazuje na to, że nie wystąpił o to Henryk Lipschitz. Natomiast w ten sposób została uhonorowana Elżbieta Dołęga-Wrzosek i pośmiertnie jej matka, Teresa Dołęga-Wrzosek. Postulował o to ukrywany przez nich Ryszard Węgier, ale nie tylko jemu pomagały. Pani Elżbieta wspomina sytuację po rozstrzelaniu Żydów pod Stołowiczami na terenie obecnej Białorusi.
Przeszło 4 dni, przychodzi do nas Gita. Gita, córka rabina, nie wiem dlaczego, bo myśmy z nimi tam już nic nie mieli. Gita mówi, no nie mam się gdzie podzieć. Nas było 5, mamę, tatę zabili, zabrali, rodzeństwo zabrali, a ja tak głęboko byłam w piwnicy, że mnie nie wyciągnęli. I proszę mnie schować. No już jest Rysiek, jestem ja i jest Gita w domu. Nie możemy w tym jednym pokoiku, jak dzieci głośno rozmawiamy. Gita odprawiono $100. To był kwiecień. I dzieci się dało tam pościel i ja codziennie nosiłam wiadro, a w wiadrze miska z jakąś... Głodowaliśmy po prostu, no ale jakąś pachlopku, jak się mówi po rosyjsku, pachlopku się tej dzieci nosiło. A pachlopka ciepła i para szła. A sąsiedzi, dlaczego u nich w stodole nikogo nie ma? Dlaczego nosi stale 2 razy w dzień jakieś te wiadro z parą? I pewnego dnia pod wieczór ciocia Zosia, no niania mówi, wiesz co, zanieś Gicie kanaplanku, plet. Zanieś kanaplanku, bo zimno, niech ona na noc nakryje się kanaplanką tą. Ja poszłam, zaniosłam Gicie kanaplanku, no idę, spotykam 2 policajów, Polacy, a na progu z mamą stoi ładny, pamiętam, że bardzo ładny SS-owiec i mówi po polsku. I z mamą rozmawia i hi-hi, ha-ha, a policaje poszli i prowadzą Gitę. Podchodzi do progu. Pani Tereso, dziękuję pani za wszystko. Tak wolno te słowa pamiętam. I tak dzięki Bogu, że ona nic nie podejrzewała. Ten, który flirtował z mamą, ten SS-owiec, wyjmuje pistolet i w czoło Gicie. I to wszystko krew i tutaj jakieś, nie wiem, chyba mózg i to wszystko... A on ten z pistoletem, ten smarkacz, to chyba poznaniak jakiś, bo po polsku mówił. A teraz ciebie. A ja jak, to chyba jakiś nieczłowieczy. Nie, mamę obmijałam, nie. On opuścił pistolet, no zostałyśmy się. Tylko ta świnia będzie tutaj gnić i żebyście wąchali to wszystko, żeby Gita tutaj leżała.
W tym samym czasie drugie żydowskie dziecko, Ryszard Węgier, ukrywał się leżąc pod łóżkiem w domu. Niekiedy w ratowanie zaangażowanych było kilkanaście osób, ale czasem były to pojedyncze osoby, podkreśla profesor Grzegorz Berendt.
Z relacji ocalonych wiemy, że dla ocalania niektórych z nich trzeba było działania kilkudziesięciu osób. Stella Silberstein imiennie podaje 60 kilka osób, które pomogły jej przetrwać do 1944 roku. Natomiast w bardzo wielu przypadkach dochodziło do sytuacji, gdy Żydów uciekających z getta lub obozu, znajomi albo nieznajomi, od razu ukrywali u siebie i te osoby od 1942-1943 roku w jednym miejscu, na strychu, w piwnicy, w jakimś schronie leśnym, przebywały przez kilkanaście miesięcy, nawet ponad 20 miesięcy. I tymi, którzy im pomagali nieprzerwanie, nawet przez 2 lata, była jedna rodzina, czasami para jakichś osób albo jedna osoba. I takie przypadki znam. I nie da się w sposób prosty przemnożyć liczby ocalonych Żydów, ocalonych po aryjskiej stronie, przez jakąś liczbę tych, którzy udzielali im pomoc. Raczej, wczytując się w relacje ocalonych, w których znajdujemy informacje o tym, ilu Żydów chroniono i ile osób im pomagało, znajdujemy, że to jest przeciętnie relacja około 1,5 do 1, czyli tych chrześcijan, w tym Polaków ratujących, to była 1,2 osoby, statystycznie rzecz ujmując, w stosunku do jednej ratowanej osoby. Nie twórzmy tutaj wrażenia, że na narażanie życia w sposób długotrwały nie tylko decydowały się setki tysięcy ludzi. Nie. Ta zbiorowość udzielających pomocy to jest w najlepszym razie kilkadziesiąt tysięcy osób. Podaję przykład. Miasto Drohobycza, gdzie uratowano co najmniej 200 osób, ale te 200 osób zostało uratowanych przez kilkudziesięciu Polaków i Ukraińców miejscowych, a w Drohobyczu wtedy mieszkało 20 tysięcy Ukraińców i Polaków. Naprawdę Niemcy stworzyli przerażający system terroryzowania lokalnych społeczności i przeciwko temu terrorowi decydowało się iść relatywnie bardzo mało ludzi. Trudno się temu dziwić, sami ocaleni niejednokrotnie mówią: nie wiem, czy zdecydowałbym się, gdybym był w odwrotnej sytuacji, na narażanie życia swojego i swojej rodziny, żeby pomóc obcym ludziom. Takie stwierdzenia znajdujemy niejednokrotnie właśnie we wspomnieniach, wypowiedziach ocalonych Żydów.
Polacy, którzy byli członkami Kościoła katolickiego, w sposób szczególny ratowali Żydów. W jaki?
W relacjach ocalonych znajdują się też przekazy o tym, jakie motywy kierowały tymi, którzy im pomogli. Te motywy znajdujemy też w opisach przypadków zamieszczonych w Encyklopedii Polskich Sprawiedliwych wydanej przez Yad Vashem. I zaryzykuję stwierdzenie, że w co najmniej w połowie haseł pada wyjaśnienie, że tym motywem kierującym działaniem ratujących była wiara w Boga, miłość bliźniego i poczucie obowiązku niesienia pomocy bliźniemu, który znalazł się w sytuacji śmiertelnego zagrożenia. I to dotyczy ogółu świeckich. Natomiast wśród ratujących było co najmniej kilkaset osób konsekrowanych. Księży, zakonników, sióstr zakonnych rzymskokatolickich. Na Kresach Wschodnich znajdujemy tych ratujących również wśród zakonników grekokatolickich i zakonnic grekokatolickich. To była pomoc niesiona oddolnie, nie była to pomoc organizowana. Aczkolwiek na przykład w Krakowie w pierwszym roku okupacji za wiedzą metropolity arcybiskupa krakowskiego miały miejsce przypadki chrztów, co jak wówczas miano nadzieję pomoże uratować te osoby nowo ochrzczone przed niemieckimi represjami. Okazało się to nieskutecznie, niemniej owe chrzty były udzielane za wiedzą hierarchów kurii rzymskiej. Więc mamy duchownych, mamy osoby konsekrowane, które udzielały pomocy. Trzeba wskazać na wielką ofiarność i wielkie zasługi zakonnic, które prowadziły domy dla sierot, do których przyjmowano żydowskie dzieci, chłopców i dziewczynki. Te miejsca schronienia, w których kilkaset żydowskich dzieci przetrwało, co najmniej kilkaset, to są te znane przypadki, rozpoznane imiennie, funkcjonowały w Warszawie, w innych miastach na terenie dzisiejszej Polski, ale dzieci ratowano właśnie w tych sierocińcach, również na terenach województw wschodnich, kresowych. Jest to wielka zasługa osób konsekrowanych, o których z wielką wdzięcznością mówią ocaleni, a jako że ci ocaleni mieli wówczas po kilkanaście lat najwyżej, to niejednokrotnie mieliśmy okazję poznać ich świadectwa, z którymi oni się chętnie dzielą z nami.
Audycję przygotowała Marzena Bakowska, zrealizował Stefan Kociuk.
Obrazy wojny. Ze zbiorów Muzeum II Wojny Światowej.